Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, bardzo mi miło tutaj przed Państwem wystąpić. Ja dzisiaj właśnie, tak jak Daniel mnie tu tak bardzo ładnie wprowadził, za co dziękuję, powiem Państwu troszeczkę o badaniach w Maroku. Jakbyśmy spojrzeli na tę tabelę stratygraficzną, to tutaj pani profesor Żylińska mówiła głównie o Kambrze. Ja powiem Państwu dosłownie kilka słów na temat Ordowiku, czyli młodszego troszkę okresu ery paleozoicznej. Natomiast większość mojego wykładu będzie się tyczyła Devonu, czyli tego środka ery paleozoicznej. Proszę Państwa, kilka słów na temat geografii Maroka. Jesteśmy w północno-zachodniej części Afryki. Maroko ma kilka takich bardzo wyraźnych elementów geograficznych. Na samej północy, na wybrzeżu Morza Śródziemnego są góry Rif. Następnie takim najbardziej spektakularnym krajobrazowo elementem geograficznym jest Atlas Wysoki. To są wysokie góry. Przez sporą część roku leży tam śnieg, mimo że to jest Afryka. Najwyższy szczyt Jebel Tubkal, który jest mniej więcej tutaj, to jest ponad 4000 metrów, więc to są naprawdę góry wysokie. I na południe od Atlasu mamy Antyatlas. To jest takie kolejne pasmo. Ja głównie będę Państwu dzisiaj na temat tego Antyatlasu mówił. Tutaj macie Państwo panoramę Atlasu Wysokiego właśnie z drogi, która tutaj mniej więcej z tego rejonu przecina to pasmo górskie, tutaj jak literka Y. Proszę Państwa, teraz się powinien zmienić slajd. Jakbyśmy spojrzeli na mapę geologiczną, to ten jasny kolor to są wszystko skały postpaleozoiczne, czyli mezozoik, kenozoik, tam gdzie możemy między innymi znaleźć dinozaury. I z tych młodszych skał jest zbudowana tak generalnie rzecz ujmując ta północna część Maroka. Natomiast Antyatlas to są głównie skały paleozoiczne i prekambryjskie. Jak Państwo widzą na tym zdjęciu, to już jest krajobraz Antyatlasu, jest to kompletnie inny świat. To, co jest w Atlasie i na północ, to są zielone zbocza, zaśnieżone zbocza, sporo rolnictwa. Natomiast w Antyatlasie mamy do czynienia z pustynią, momentami z pustynią kamienistą. I to jest właśnie niesamowita rzecz, ponieważ tam mamy wszystkie warstwy odkryte, mamy wszystko po prostu leżące jak na tacy. Zmieni się slajd? Zmieni. Proszę Państwa, dlaczego Maroko? No przede wszystkim dlatego, że tam nie musimy przedzierać się przez krzaki, przez jakieś drzewa, czy tak jak prowadziłem parę lat temu w Belgii badania, czy przez zasieki z drutu kolczastego, bo w Belgii z niewiadomych przyczyn rolnicy drutem kolczastym ogradzają swoje pola. Więc tam, jeżeli chcemy śledzić jakąś warstwę, możemy to robić po prostu na bardzo dużych długościach. Proszę Państwa, to jest jedna warstwa, która reprezentuje mniej więcej po prostu dno morskie. W związku z tym można badać wszystkie skamieniałości, które tu są, badać różne relacje pomiędzy nimi i można naprawdę czasem kilometrami śledzić po prostu dany wycinek dna. A skamieniałości przez to, że mamy wietrzenie pustynne, są czasem spektakularnie wywietrzałe, spektakularnie zachowane. Tutaj jest kolonia koralowca. Tutaj ten kwadracik ma bok centymetrowy, więc widzą Państwo, jakiej to jest wielkości. I czasem są zachowane niesamowite detale, bo po prostu twardsze szkielety są wypreparowane wietrzeniem z bardziej miękkiego osadu. Tutaj widzą Państwo fragmenty koralowca, do którego była przyklejona muszla ramienionoga i to jest widoczne wnętrze tej muszli. W związku z tym czasem jesteśmy w stanie z niesamowitymi szczegółami anatomicznymi takie skamieniałości znajdować. Co za tym idzie, ponieważ jest dość duży rynek kolekcjonerski minerałów, skamieniałości, całe Maroko usiane jest sklepami ze skamieniałościami, z minerałami. Skamieniałości, minerały można kupić dosłownie na każdym rogu. Gorsze ukazy wystawiane są po prostu w koszach przy drodze, te lepsze są w gablotkach. W sklepie czasem to są niesamowicie zapyziałe takie wejścia, gdzie tak jak Państwo tu widzą, natomiast wchodzimy do środka i można tam za naprawdę grube pieniądze kupować kręgowce z tego mezozoiku albo też skamieniałości paleozoiczne, czasem niezwykle spektakularne. Proszę Państwa, trylobity. Trylobity to jest główny produkt eksportowy Maroka i tu nie bez powodu używam słowa produkt, ponieważ tak kompletne okazy jak ten jest oryginalny, zdarzają się niezmiernie rzadko, natomiast fragmenty są bardzo częste i bardzo często miejscowi po prostu sklejają kompletne okazy z fragmentów zupełnie różnych osobników. Czasem są to takie Frankensteiny posklejane z zupełnie czasem różnych gatunków, tylko po to, żeby to wyglądało fajnie i sprzedało się jako pamiątka. Ale to jest tylko taki wątek poboczny, bo chciałem... O, tutaj, przepraszam, jeszcze jedno zdjęcie. To jest gdzieś przy drodze też w południowym Maroku taki sklepik i niesamowita płyta z liliowcami. To jest akurat oryginalny cały okaz z zachowanymi w anatomicznych pozycjach z najdrobniejszymi szczegółami. Proszę Państwa, całe Maroko to jest jedna wielka wychodnia warstw różnego wieku. I tutaj pani profesor Żylińska wspomniała o faunie typu Burgess, która jest generalnie kambryjska, ale w 2010 roku na okładki Nature trafiło nowe stanowisko typu Lagerstätte. Nazywa się Fezuata. To jest stanowisko położone w rejonie Zagory, gdzie odkryto, tutaj macie Państwo jeszcze tabelę stratygraficzną, jesteśmy we wczesnej części Ordowiku, to jest mniej więcej 480 milionów lat temu. Tam odkryto fauny zupełnie takie same, w sensie powiedzmy biologiczno-ekologicznym, jak te z Burgess, jak te z Chengjiang. Tutaj takim najbardziej sztandarowym przykładem jest zwierzę, które jest bardzo blisko spokrewnione z tą marellą, która na wykładzie pani profesor Żylińskiej się kilka razy przejawiała. To zwierzę opisano pod nową nazwą rodzajową furka. Tu jest taki przykład kilku z tych organizmów ordowickich odkrytych w Fezuacie. Tu mamy jakąś pierścienicę spokrewnioną trochę ze współczesnymi dżdżownicami, żeby tak przybliżyć troszkę, co to za zwierzę. Tutaj jest jakaś gąbka posiadająca takie długie, wąskie elementy szkieletowe. Tutaj jest taki właśnie trylobitokształtny stawonóg zbliżony do tej kambryjskiej marelli. Mamy jakiegoś szczękoczółkowca i w końcu trylobita, ale proszę zwrócić uwagę, to nie jest taki trylobit jak na slajdach pani profesor Żylińskiej czy na tym moim wcześniejszym, tylko to są elementy, które się zachowały, te niezmineralizowane, włącznie z fragmentami czułków, bo trylobity miały czułki. Proszę Państwa, natomiast moje badania dotyczą głównie Devonu. Jest to znowuż spektakularny przykład tego, jak różne warstwy mogą wywietrzać. Tutaj jesteśmy mniej więcej na powierzchni dna morskiego ze środkowego Dewonu. To dno troszkę zapada w kierunku prawego dolnego rogu i ten wielki kopiec, ta góra, którą Państwo widzą, to jest rafa. Rafa dewońska, która rozwijała się w ciepłym morzu. Tutaj znowu nawiążę do paleogeografii. Tutaj jest układ kontynentów w środkowej części Dewonu. Widzą Państwo, że różni się znacząco od tego, co widzieliśmy w Kambrze. Tu mamy kontynent Laurusji i Polska, Góry Świętokrzyskie są gdzieś tutaj na południowym szelfie Laurusji. Tu mamy Amerykę Północną. Tu Państwo może rozpoznają zarys Skandynawii. Tak? Tu jest Wielka Brytania, Irlandia. Na południe od Laurusji był Ocean Reik i na południe od Reiku rozciągał się wielki kontynent Gondwany i my jesteśmy tu, gdzie ta czerwona gwiazdka. Więc jest to stosunkowo ciepłe morze, aczkolwiek proszę zwrócić uwagę, że jest to rafa koralowa, która jest na południe od strefy zwrotnikowej, czyli bardziej na południe niż współczesne rafy. Proszę Państwa, to jest troszeczkę z innej strony widok na tę rafę. Tutaj sobie obozujemy w czasie badań. To w tej chwili już rzadko kiedy nocujemy na pustyni, natomiast ponieważ ta rafa jest dość oddalona od najbliższych siedzib ludzkich, więc jak prowadziliśmy badania tam, to najczęściej tam się po prostu spało, żeby nie tracić 2-3 godzin na dojazd. Proszę Państwa, sama rafa ma dość skomplikowaną budowę wewnętrzną. Ta góra jest tak zmieniona przez te procesy diagenetyczne, czyli te procesy przemian po pogrzebaniu, że trudno tam coś odczytać. Natomiast o tym, co na tej rafie żyło, wiemy stąd, że w czasie, kiedy ta rafa funkcjonowała, falowanie strącało całą masę koralowców, różnych innych organizmów. I tutaj Państwo widzą właśnie wielką kolonię koralowca, znalezioną zresztą gdzieś tu w okolicach, gdzie jest samochód zaparkowany. Tutaj każda z tych dziurek to był koralit, czyli szkielet jednego osobnika. W każdej takiej dziurce siedział jeden polip. Proszę Państwa, i tutaj na kolejnym obrazku widzimy znowuż wielką kolonię koralowca, troszkę pękniętą, młotek dla skali i wielu drobniejszych mieszkańców. Muszle ramienionogów, tutaj jest jeden dirham dla skali, wielkości mniej więcej złotówki. Muszle ramienionogów, to jest jeden taki wielki osobniczy koralowiec. Proszę Państwa, ta rafa, przepraszam, górna część tej rafy zapewne była w strefie falowania i to falowanie co jakiś czas przy jakichś większych sztormach zrzucało te kolonie koralowców, ramienionogi w głębsze strefy. Natomiast jeżeli zaczyna się badać boczne części tej rafy, czyli nie sam szczyt, który tak jak mówiłem jest zmieniony, to tutaj w bocznych częściach, czyli mniej więcej tu, gdzie się zwalały te różne elementy z góry rafy, można zobaczyć coś zupełnie innego, coś, co wygląda zupełnie inaczej. Tu niedokładnie widać, ale postaram się Państwu objaśnić. To są te płaskie elementy, które tu widać. To są przekroje przez takie listkowate kolonie koralowców. Tutaj widok jest w płytce cienkiej. Płytka cienka to jest taki preparat używany w geologii, w paleontologii, który służy do obejrzenia struktury wewnętrznej. Polega to na tym, że się wycina plasterek skały, który ma mniej więcej 30-40 mikronów grubości. Także większość minerałów jest przeświecająca i można pod mikroskopem w świetle przechodzącym zobaczyć, jaka jest struktura wewnętrzna. No i tu widzą Państwo te szkielety koralowców. Tu skala jest 5 mm. To jest przekrój przez jakąś muszlę ramienionoga. Jakby wrócić kawałeczek, to proszę zobaczyć, że ta kolonia jest zupełnie masywna, taka bulasta. Natomiast to, co mamy tutaj na tym ramieniu tej góry wygląda zupełnie inaczej. No i teraz pytanie, co powoduje, że koralowce mają szkielet taki albo inny? Co wymusza ten kształt koralowców? Jak spojrzymy na koralowce współczesne, to zobaczymy, że w tych płytkich strefach mniej więcej do 30 metrów mamy kolonie krzaczaste, masywne, całą masę różnych innych. Natomiast jak zaczniemy patrzeć głębiej, to kolonie się robią płaskie. Dlaczego? Dlatego, że bardzo duża część koralowców współczesnych żyje w symbiozie z glonami. Te glony zapewniają koralowcom bardzo dużą część jedzenia, bo fotosyntetyzują i dzielą się tym cukrem, który produkują w fotosyntezie, natomiast koralowce dają im w zamian schronienie. I jeżeli popatrzymy na współczesne koralowce, to bardzo często ten sam gatunek, tu jest gatunek z Karaibów, w wodzie płytkiej, to jest zdjęcie z, nie wiem, 5-7 metrów, tworzy kolonię taką masywną, bulastą. Natomiast jeżeli zejdziemy mniej więcej do 50-60 metrów, to dokładnie ten sam gatunek tworzy kolonię płaską. Czyli to jest coś, czego moglibyśmy się spodziewać, to znaczy mamy płytką część rafy zbudowaną z wielkich, masywnych koralowców, a jak schodzimy niżej, to tworzą się takie obszary rafy, które są zbudowane z tych płaskich i listkowatych koralowców. Takie ekosystemy, ponieważ różnią się składem koralowcowym, a dociera do nich dużo mniej światła, bo to ten brak światła wymusza taki kształt paneli słonecznych. Te koralowce się tak dostosowują po to, żeby dla swoich glonów wychwytywać światło, ponieważ tam jest mniej światła, nazywamy takie ekosystemy ekosystemami mezofotycznymi. I to jest pierwszy odkryty w ogóle ekosystem mezofotyczny z tego kontynentu Gondwany. Udało nam się zrekonstruować całość. Tu mamy tę główną część rafy. Tu są jakieś prądy, które co jakiś czas przy sztormach zrzucają materiał, a tam, gdzie już się robi spokojnie i ten materiał gruby z rafy nie dochodzi, bo jest po prostu zbyt daleko, rozwijały się takie całe ławice mezofotyczne, takie płaskie ekosystemy złożone z koralowców właśnie płaskich, z takimi wyrostkami, z liliowców, czyli współczesnych krewnych rozgwiazd, jeżowców, wtedy też żyli, cała masa różnych gąbek, ramienionogów. Proszę Państwa, i proszę zwrócić uwagę na te wyrostki na koralowcach. Jak Państwo, o właśnie tutaj jest strzałka pokazująca te charakterystyczne koralowce, jeżeli by popatrzeć znowuż na te koralowce w płytce cienkiej, czyli w takim szlifie, to mamy płaski element i takie pypcie wystające, które w przekroju wyglądają w ten sposób. Czasem są to zupełnie daleko wystające kawałki. Jak taka struktura mogła powstać? Robiono współcześnie takie eksperymenty, że brano kolonię koralowca z głębokiej wody, fragmentowano ją i umieszczano te fragmenty w płytkiej wodzie w zadaszeniu, takim, które filtrowało bardzo ściśle określoną ilość światła. I tam, gdzie było słabe naświetlenie, ta kolonia pozostała płytką i rosła dalej w tej formie. Natomiast tam, gdzie było średnie, zaczynała wypuszczać takie właśnie drobne gałązki. Natomiast tam, gdzie była pod dobrym naświetleniem, kompletnie w ciągu kilku lat przebudowała kształt w gałązkowy. I tutaj wspólnie z moim doktorantem Aleksandrem Majchrzykiem doszliśmy do wniosku, że to jest właśnie taki mechanizm. To są właśnie współczesne kolonie koralowców, które rozwijają się w takich obszarach, gdzie się co jakiś czas zmienia naświetlenie. Czym może się zmieniać, z jakiego powodu może się zmieniać naświetlenie w jednym miejscu? No z takiego, że mamy jakąś dostawę materiału, bo są sztormy, bo rzeka dostarcza materiału, woda robi się mętna, dochodzi mniej światła, w związku z tym koralowiec to, co dobudowuje, dobudowuje płasko, a jeżeli okres sztormów ustaje, to wtedy to, co przyrasta, robi się gałązkowe. Jest to przykład, proszę Państwa, ewolucji konwergentnej, czyli zbieżnej. Tu takie krótkie wytłumaczenie. Ewolucja zbieżna to jest taki rodzaj ewolucji, gdzie podobne środowisko wymusza na organizmach podobne rozwiązania. Tak? Rekin ma bardzo zbliżony kształt do delfina czy do ichtiozaura, dlatego że jest to szybko pływający drapieżnik. Mimo że te trzy organizmy nie są ze sobą blisko spokrewnione, są zupełnie różne, mają podobny kształt, bo środowisko to na nich wymusiło. I tutaj mamy właśnie przykład tego, że koralowce w paleozoiku miały wymuszony kształt właśnie przez środowisko. Co ciekawe, te koralowce paleozoiczne również nie są blisko spokrewnione z tymi współczesnymi. To są dość odległe organizmy. Tak, czyli co jakiś czas z tej dużej rafy spływał materiał w czasie sztormów, który powodował, że woda była mętna i wtedy te koralowce rosły jako formy płaskie, a czasem mieliśmy okresy bez sztormów, woda była super przejrzysta, do dna docierało dużo więcej światła i w efekcie rosły takie formy gałązkowe. Ja tu się pochwalę, ja mam akwarium morskie i udało mi się eksperymentalnie coś takiego samego zrobić trochę przypadkiem. Miałem koralowca z rodzaju pawona, który żył w cieniu dużego innego i rósł jako takie listki. Natomiast ten duży się zawalił, bo tam coś było źle przymocowane. Po kilku latach się zawalił i jak ten duży się zawalił, to tu zaczęły rosnąć takie tam wręcz takie cieniutkie gałązki. Także już po publikacji tego artykułu doświadczalnie stwierdziłem, że to rzeczywiście tak działa. Proszę Państwa, jesteśmy dalej w tym samym rejonie, ale w troszkę innym miejscu. Miejsce nazywa się Hamar Lahdad. Tak? To są, co widać na tym zdjęciu? Proszę Państwa, to jest warstwa, która reprezentuje dno morskie, natomiast to są kopce mułowe, takie struktury rafopodobne, rozwijające się na dnie morskim. One mają bardzo charakterystyczny kształt i nazwano je formacją Keskes. Nie wiem, czy ktoś z Państwa był w Maroku, ale jedną z takich narodowych potraw marokańskich to jest tajin, to jest w takim specjalnym glinianym garnku, który się nazywa keskes, gotowana, zapiekana mięso z ziemniakami i tak dalej. No i stąd ta nazwa keskes. Także tutaj widzą Państwo ewidentne podobieństwo jednego do drugiego. Proszę Państwa, jak popatrzymy sobie tutaj właśnie znowu, jesteśmy na tym koniuszku antyatlasu. To jest taka uproszczona mapa geologiczna. Ja tutaj nie będę w szczegóły wnikał. Proszę tylko zwrócić uwagę, że tym czarnym kolorem są zaznaczone wszystkie kopce mułowe, które się tutaj pojawiają. To jest skała, która zapisuje dewońskie środowisko stosunkowo głębokowodne, zróżnicowane ekologicznie. Te kopce mułowe powstały na skutek wulkanizmu. Poniżej nich mamy skały wulkaniczne. Prawdopodobnie gdzieś była komora magmowa, z której różne fluidy wysiękały w górę. W pewnym momencie nastąpił taki wylew wręcz wulkaniczny, na którym taki podmorski wylew wulkaniczny, na którym dalej trwała sedymentacja, osadzał się muł węglanowy, ale ponieważ różne roztwory mineralne dalej migrowały w górę, to w miejscach uskoków, tam gdzie tych wypływów było więcej, zaczęły się rozwijać te kopce mułowe. Tak? Z nich aktywnie prawdopodobnie wypływały różne zmineralizowane wody, co powodowało, że wiele organizmów lubiło tam przebywać. W związku z tym mamy w tych kopcach mnóstwo skamieniałości. Pani profesor Żylińska wspomniała, że trylobity przyrastały skokowo, liniały. W momencie, kiedy następowało linienie, ten stary szkielet był zrzucany, natomiast nowy po tej fazie wzrostu musiał się szybko zmineralizować i prawdopodobnie trylobity bardzo lubiły te środowiska kopców mułowych, bo tam były te silnie zmineralizowane wody i w związku z tym mamy czasem takie płyty, które mają po prostu nagromadzenie trylobitów. Tutaj Państwo widzą tarcze ogonowe, czasem głowy. Ja tu, żeby było czytelniej, to pokażę, jak taki trylobit wyglądał, więc mamy po prostu niemalże skałotwórczo występujące trylobity, tarcze głowowe. Te płyty no, są czasem takie wielkości tego kawałka, tak? Także trylobity bardzo takie środowiska lubiły, ale prócz tego mamy tam też całą masę innych skamieniałości, koralowców, liliowców, czyli takich właśnie tych krewnych współcześnie żyjących rozgwiazd. Zresztą liliowce żyją do dziś. Proszę Państwa, i w takim krajobrazie można sobie szukać tych zwierzaków. Czasem są to bardzo drobne skamieniałości. Przeskoczy slajd, czy nie przeskoczy? No jeszcze, o, proszę Państwa, czasem trzeba dosłownie z nosem przy ziemi wyszukiwać takie szkielety koralowców. Ale ten szkielet koralowca mały kryje w sobie coś więcej. Mianowicie, jeżeli się go przetnie, tu jest rekonstrukcja, to okazuje się, że on czasem ma w środku szkielet liliowca. Tutaj Państwo... Przepraszam bardzo, rekonstrukcję takiego liliowca z przyklejonym koralowcem, który prawdopodobnie działał troszkę jak pasożyt. Szkielet liliowca składa się z takich izolowanych elementów, które są stawowato ze sobą połączone. W związku z tym w prądzie to zwierzę może się poruszać trochę jak kwiat. Zresztą stąd ta nazwa liliowce. Natomiast jeżeli taki koralowiec bądź inne zwierzę przyrosło na tym szkielecie, to powodowało już, że ten fragment nie był ruchomy, tak? Był usztywniony. Poza tym obciążało w jakiś sposób taki szkielet. Takiego materiału z profesorem Zatoniem znaleźliśmy bardzo dużo. Tutaj Państwo widzą to, co jest z tym takim pionowym elementem. To jest właśnie szkielet liliowca i tu są ślady po polipach, tak? Nie zawsze to są koralowce, czasem my nie wiemy, czym był ten organizm, który żył w tej symbiozie, czy jako pasożyt. Natomiast, co jest bardzo ciekawe, tych organizmów żyjących na liliowcach jest tam niesamowicie dużo. Blisko połowa znalezionych przez nas liliowców miała poprzyczepiane jakieś pasożyty. Takie pasożyty znajdują się w innych miejscach na świecie, ale to jest zazwyczaj kilka procent całego zespołu. W związku z tym tutaj coś się dziwnego działo. Nie wiemy, dlaczego tych pasożytów było tak strasznie dużo, natomiast jest to no, niemalże pandemia pasożytnictwa nagle w tym ekosystemie, który był akurat w tym wycinku czasu w tej formacji Keskes zdominowany przez liliowce. Tak? Takie cztery podstawowe grupy to są właśnie koralowce żyjące na liliowcach, takie dziurki, które nazywamy tremichnus, ale nie wiemy czym są, to jest skamieniałość śladowa, to jest coś, co żyło na liliowcu, ale czym było nie wiemy. Ja tu na sekundę cofnę. Proszę Państwa, proszę zwrócić jeszcze uwagę na to, że ten pasożyt zmieniał kształt tego liliowca. Ten człon liliowca zaczynał puchnąć, prawdopodobnie próbując jakoś otorbić, obudować tego intruza. Tak? Mamy przyczepy innych liliowców na liliowcach, tutaj to słabo widać, i mamy w końcu koralowce z grupy rugoza. To jest taka inna grupa wymarłych paleozoicznych koralowców. Jeżeli byśmy chcieli to zrekonstruować, no to widzimy dno morskie, łąkę liliowcową i większość z tych liliowców ma całą plejadę różnych organizmów pasożytujących, żyjących na nich. Tak? Możliwe, że te organizmy wymagające bardzo często twardego dna osiedlały się na liliowcach, dlatego że prawdopodobnie te liliowce żyły na dnie miękkim, które nie dawało dobrego oparcia, ale to jest tylko jedna z hipotez. Proszę Państwa, dziękuję serdecznie za uwagę. Tutaj pojawi się ostatni slajd.